To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy.
Nazywam się Marcin Dulnik i zapraszam Was do wysłuchania jubileuszowego 50. już odcinka biegowych podcastów, w których dzisiaj będziemy rozmawiać na niezwykle ważny temat, jakim jest sport najmłodszych. Mówi się, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, i właśnie o tym, jak sprawić, żeby młode pokolenie nasiąkło miłością do królowej sportu, będę dyskutował z Kamilem Żewakowem, prezesem klubu sportowego Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży, w którym trenują setki dzieciaków z całej Warszawy. Cześć, Kamil.
Dzień dobry, witam.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia, bo myślę, że temat lekkiej atletyki dzieci i młodzieży jest bardzo ważny, bardzo istotny, bo to jest też przyszłość ukochanej przez nas dyscypliny sportu. Ale zanim przejdziemy do meritum, do tych wszystkich ciekawych zagadnień, chciałbym, żebyś opowiedział swoją historię. Jak to się stało, że trafiłeś do sportu? Dużo różnych dziedzin, w których można się realizować, ale ty akurat wybrałeś sport. Dlaczego?
Moja przygoda rozpoczęła się tak naprawdę od 6 roku życia i wcale to nie była lekkoatletyka, tylko akrobatyka.
Wow.
I zaraz rozwinę dalej ten wątek, bo on jest też bardzo ciekawy. Akrobatyka miała być wstępem do piłki nożnej, oczywiście.
No właśnie, nazwisko jest znane w Warszawie, przypomnijmy, dwóch braci, Michał i Marcin. Nazwisko dość rzadkie, więc zakładam, że jesteście jakoś związani.
To nie jest przypadek, tak. To są bracia Żywaków, Michał i Marcin, to są moi wujkowie. Mhm. Także, którzy osiągali w tym czasie bardzo duże sukcesy na poziomie reprezentacji Polski, ale i nie tylko.
Czy chciałeś iść w ich ślady?
Może nie ja, ale rodzic, czyli tak naprawdę tata, który miał pomysł na to, może ja też jestem talentem piłkarskim, z którego potem mogłoby coś fajnego wyjść. Więc akrobatyka miała być takim wstępem właśnie przygotowawczym do tej piłki nożnej. Później zapisał mnie oczywiście na piłkę nożną, i trenowałem i akrobatykę, i piłkę nożną w jednym czasie. Niestety, nie przejawiałem jakiegoś predyspozycji, talentu do tego, żeby dalej...
A na jakiej pozycji próbowałeś?
Z tego, co pamiętam, był to napastnik. Mhm. Nie przejawiałem jakiegoś dużego talentu w tej piłce nożnej, a w akrobatyce zacząłem już osiągać sukcesy na poziomie mistrzostw Warszawy, Mazowsza, Pucharów Polski. I w pewnym momencie już trzeba było po prostu wybrać, tak, czy idę w jedną stronę, czy w drugą stronę. Całe szczęście tak naprawdę, że wybrałem akrobatykę, bo później okazało się, że zdobywałem medale mistrzostw Polski seniorów w bardzo młodym wieku. Także była to na pewno dobra decyzja. Po zakończeniu kariery akrobaty narodził się pomysł, a może bym skakał o tyczce? Jest przygotowanie akrobatyczne, jest to jakieś powiązanie. Także poszedłem na pierwszy trening właśnie ze skoku o tyczce. I tak zostałem na kolejne 9 lat.
Ja ci muszę powiedzieć, że jak w ogóle oglądam meetingi lekkoatletyczne i widzę takie dwie dyscypliny, pierwsza to jest bieg przez płotki i skok o tyczce, to są jak dla mnie takie najbardziej dyscypliny, konkurencje, w których sam nie odnalazłbym się w życiu, ponieważ ten strach tutaj, że się przewrócę o te płotki, a tam siłą rzeczy jest ta tyczka, te wysokości. To robi potworne, na mnie to robi wielkie wrażenie. Nie miałeś takiej blokady? To jakby to oczywiście akrobatyka, zakładam, że do tego właśnie cię przyzwyczaiła i potem tylko kwestia jakby wytrenowania techniki i oswojenia się z samą tyczką, nie?
Ale... Dokładnie tak. Ja trenowałem dwójki męskiej i byłem górnym, czyli mnie podrzucali, ja stawałem na jednym ręku na głowie, ja kręciłem tam salta, kręcąc się jeszcze dookoła. Także byłem przygotowany na to właśnie, żeby kontrolować swoje ciało na wysokości. Więc tak naprawdę zacząłem bardzo szybko osiągać wyniki w skoku o tyczce, bo wiedziałem, co się w górze dzieje, tak? Mhm. Byłem po prostu w swoim świecie, jak to się mówi.
Czyli nie masz lęku wysokości.
Co się potem okazało, niedawno skakałem ze spadochronem i po prostu moja mina tak zrzędła, a myślałem, że naprawdę jestem mocny na tej wysokości, a się okazało, że wcale nie aż tak bardzo.
Okej, czyli uporządkujmy fakty. Zaczęło się od piłki nożnej, te pierwsze jakby sportowe kroki na boisku, stamtąd trafiłeś do akrobatyki i z akrobatyki do skoku o tyczce.
No najpierw była akrobatyka, potem piłka nożna, ale potem właśnie skoku o tyczce.
No i co dalej? Jak to się stało, że dzisiaj jesteś prezesem klubu sportowego?
Po zakończeniu kariery tyczkarskiej, chociaż nie po zakończeniu, tylko studiowałem jeszcze na Akademii Wychowania Fizycznego. Później, no już w wieku około 24-25 lat, zakończyłem tą karierę tyczkarską, no bo trzeba było wybrać, albo idziemy w jedną stronę, albo w drugą, czyli albo idziemy w sport, gdzie można zarobić pieniądze i z tego wyżyć, albo idziemy już no, gdzieś do pracy, tak? I w tym momencie, no poszedłem w stronę właśnie tej pracy. Trener, który mnie trenował, zaproponował mi, czy nie chciałbym przejąć grupy dziecięcej. Zacząć z nimi po prostu trenować. No, zgodziłem się jak najbardziej, chociaż nie wiedziałem tak naprawdę, z czym to się jeszcze je i jakie są tego różne aspekty. Ale powiem ci szczerze, że jak poszedłem na taki pierwszy trening z dzieciakami i jak zobaczyłem, ile tam jest energii, ekspresji, ile z nimi właśnie fajnych rzeczy można zrobić i jaką radość im to przynosi, to po prostu sam się w tym zakochałem. Także to naprawdę było fajne doświadczenie.
To był ten błysk, to był ten pomysł, później przyszedł do ciebie, że skoro ta jedna grupa tak wygląda, to co by było, gdyby stworzyć więcej takich grup?
Nie, w tym momencie takich myśli w ogóle jeszcze nie miałem. To było bardziej myśl, że a może bym poszedł w tą stronę trenerską, rzeczywiście. To też bardzo dużo daje takiej no, sportowej, gdzieś tam może rywalizacji, no takich emocji sportowych, których po zakończeniu kariery sportowca no, brakuje, wiadomo. Więc tutaj mogłem to znaleźć. No i tak naprawdę po pewnym czasie zacząłem przejmować drugą grupę, tworzyć akademię w innym klubie, współpracę również z kolejnym klubem, tam rozwijać to wszystko. No i tak naprawdę dzisiaj jestem na tym poziomie, że mamy 27 grup w Warszawie w 13 lokalizacjach.
Wow. Ile dzieciaków trenuje?
Blisko 400 już mamy.
Niezła armia młodych adeptów lekkiej atletyki. I pytanie, co oni robią? Czy oni tylko biegają? Czym się zajmują dzieci na treningach?
Trening lekkoatletyczny jest treningiem ogólnorozwojowym. My prowadzimy zajęcia od 6 roku życia. Ten trening to jest blok biegów, skoków i rzutów. Tu bardzo fajnie można z nimi przerobić każdą z konkurencji lekkoatletycznych na takim treningu.
Ja myślę, że te treningi trochę są takim uzupełnieniem lekcji WF-u, które zdaje się, że nie wyglądają do końca tak, jak powinny wyglądać, jak chodzi o gimnastykę, jak chodzi o sprawność. I moje pytanie, i to co mnie interesuje, to w jakiej kondycji trafiają dzieciaki do klubu? W sensie, czy te problemy ze sprawnością występują? Tak, czy to są dzieciaki już gotowe do jakiejś pracy już bardziej specjalistycznej, czy coś zauważyłeś, jak ta szkoła podstawowa przygotowuje dzieciaki do tego, żeby w klubie już potem się rozwijać w kierunku?
No, to jest bardzo różnie. Dzieciaki trafiają na bardzo różnym poziomie i to właśnie to, co mówisz, i to widać, jeżeli dziecko ma odpowiednie lekcje WF, czy już jest po jakiejś dyscyplinie innej i przychodzi do nas na przykład z piłki nożnej, czy z tenisa, czy z pływania, no to wiadomo, że ta sprawność dziecka już jest na dużo wyższym, tak, poziomie niż uczestnika, który przychodzi, no i to jest jego pierwsza przygoda tak naprawdę ze sportem, no i gdzieś tam może też właśnie zaniechania są w tej podstawie programowej wychowania fizycznego, gdzie nie do końca może jest realizowana, może nie ma na to czasu, no to już są inne aspekty. No,
najczęściej jakieś gry drużynowe, tam wzbijaka, w piłkę nożną, to najszybciej czas płynie i dzieciaki, to też moja perspektywa jako rodzica, jak słyszę od córki, jakiego rodzaju jak ten WF wygląda, no to mniej więcej tak, więc takich elementów pracy nad sprawnością to tam za wiele nie ma.
Jasne, sam jestem WF-istą i pracowałem w szkole przez 3 lata, no i też wiem, że nie zawsze jest tak naprawdę czas na to, żeby zrealizować cały ten program, który jest rzeczywiście w podstawie.
A powiedz, jak chodzi o tą energię, bo powiedziałeś na wstępie, że to cię ujęło, ta ekspresja, ta moc, którą mają dzieci, nie jest czasem tak, że jest trudno zapanować nad tymi emocjami, nad tym, żeby zrealizować jakieś konkretne zadania, no bo one, jednak te dzieciaki no mają tu taką ruchliwość naturalną. Są jakieś patenty, jakieś triki, żeby z tymi dzieciakami faktycznie pracować w taki uporządkowany sposób?
Najmłodsze, wiadomo, najwięcej energii, takiej ekspresji, i to szczególnie niekontrolowanej, mają najmłodsze dzieci, tak? Czyli właśnie te 6-, 7-, 8-latki. I tu rzeczywiście tak, ale z drugiej strony jest to moim zdaniem najpiękniejsza praca, bo takie dzieciaki wyrażają bardzo dużo radości, właśnie energii z tego, co zrobisz. Oni ci powiedzą, że trenerze, było super, ja już się nie mogłem doczekać, ja chcę kolejny trening, albo ty przychodzisz, one się do ciebie przytulają. No widać, że po prostu to jest taka czysta radość dziecięca, tak, z tego właśnie, co robią. Wiadomo, że zapanować na treningu nad taką gromadką dzieci nie jest łatwe. Trzeba mieć swoje metody, gdzieś tam też doświadczenie, jak to zrobić. Nieraz rzeczywiście trzeba je troszkę wyciszyć, uspokoić, ale z drugiej strony przychodzą na trening po to właśnie, żeby się wyszaleć, tak? Więc nieraz już miałem taką sytuację, że miałem zaplanowany trening, nie wiem, techniczny, gdzie więcej trzeba też mówić, wytłumaczyć co, jak, ale widziałem, że grupa jest po prostu tak energiczna, że od razu zmieniałem swoje plany i przechodziliśmy do konkurencji biegowych i jechaliśmy po prostu w tą i z powrotem i do tego momentu, aż po prostu to dziecko uśmiechnięte usiadło i powiedziało: o, ale super.
Czyli trzeba być bardziej elastycznym w pracy z takim
zdecydowanie,
zawodnikiem.
Zdecydowanie tak.
Rozumiem. A jak chodzi o płeć zawodników, chyba potocznie, jak się tak patrzy troszkę na dziewczynki, na chłopców, to wydaje się, że dziewczynki są troszkę spokojniejsze, chłopcy wiadomo, więcej tej energii. Czy ta praca wygląda inaczej z chłopcami, z dziewczynkami? Czy trzeba mieć jakieś inne podejście, w jakiś inny sposób rozmawiać, w inny sposób się komunikować z zawodnikiem?
Nie, wydaje mi się, że nie. To nie ma znaczenia tutaj tak naprawdę o płci, tylko no, każde dziecko wiadomo jest inne, tak? Jedno jest bardziej ekspresyjne, drugie troszkę mniej, ale w lekkiej atletyce jest dużo więcej dziewczynek niż chłopców. Także tutaj,
ciekawe.
Tak, jest naprawdę, chłopców jest bardzo mało. No, każdy, że tak powiem, ze środowiska lekkoatletycznego mówi, że wszyscy chłopcy idą na piłkę nożną. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale no może gdzieś tam rzeczywiście się sprawdza, bo każdy chłopiec myśli o tym, żeby być piłkarzem, a nie lekkoatletą.
Każdy chłopiec i pewnie spora część rodziców, mam na myśli ojców, no w zasadzie twoja historia jest trochę tego potwierdzeniem. Ty
tak,
też nie trafisz od razu do lekkiej atletyki, tylko na boisko piłkarskie. Więc faktycznie myślę, że to jest sporo prawdy w tym, co mówisz, że ta piłka nożna przejmuje większość chłopców. Ale rozumiem, że są transfery z boiska piłkarskiego do klubu. Przychodzą.
Tak, tak, zdecydowanie. Jak najbardziej. Sporo jest takich osób, które nie odnajdują się w grach zespołowych i przychodzą po prostu właśnie na konkurencje, no, indywidualne wtedy, tak, do nas.
W zasadzie ta konkurencja między zajęciami takimi pozaszkolnymi jest całkiem duża, bo tak już przed chwilą powiedzieliśmy, jest piłka nożna, jest taniec, są jakieś treningi judo, karate, sztuki walki. No, wybór jest bardzo szeroki, czas dzieci ograniczony, osobność portfeli rodziców również. Więc jakie są te zalety, jakie są atuty lekkiej atletyki w tej konkurencji, w tej walce o serca rodziców i dzieci?
Rzeczywiście, tak jak mówisz, praktycznie w każdej szkole są jakieś dodatkowe zajęcia, na które rodzic może je zapisać. Myślę, że atutem lekkiej atletyki są treningi ogólnorozwojowe, czyli jeżeli to dziecko nie poczuje tego może dreszczyka, żeby być dalej w tej lekkiej atletyce, ale to jest przygotowanie do każdej dyscypliny później. Jeżeli on będzie chciał być piłkarzem, tenisistą, nie wiem, pływakiem, czy jeszcze kimś innym, on już ma te zbudowane takie podstawy, podstawowych cech motorycznych, do tego właśnie, żeby potem predysponować do uprawiania jakiejś innej dyscypliny sportu.
Mhm, czyli taka podbudowa, która później się przydaje i w którą można pójść w świat i wybrać własną dyscyplinę sportu.
Tak, to jest taka podstawa, gdzie później możemy właśnie również kontynuować treningi właśnie w tej innej dyscyplinie sportu.
Jakiś czas temu na twoim miejscu siedziała Pia Skrzyszowska, nasza znakomita podkarka, mistrzyni Europy w tej konkurencji, i ona pytała o początkach swojej przygody z lekką atletyką i mówiła, że zanim zaczęła trenować biegi przez płotki, spróbowała praktycznie każdej z konkurencji, każdej z dyscyplin. I jak sądzisz, czy to jest najlepszy sposób rozpoczęcia przygody z lekką atletyką?
Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. I nieważne, czy dziecko zaczyna swoją przygodę z lekką atletyką właśnie w wieku 6, 10, czy tak jak ja w wieku 14, 15 lat, to rzeczywiście trzeba najpierw przerobić kilka konkurencji lekkoatletycznych, może nie wszystkie, no bo niektóre są bardzo specjalistyczne, takie jak moja, czyli skokotyczce, ale takie dziecko, jak przychodzi do nas właśnie na trening, no to przerabia każdą z konkurencji lekkoatletycznych, żeby zobaczyć, zobaczyć, jakie ma najlepsze tak naprawdę predyspozycje do której konkurencji i co sprawia taką no, największą radość.
Te predyspozycje są na pewno różne, ale czy macie jakieś narzędzia, żeby jakby identyfikować, obserwujecie zawodników na treningach i gdzieś podpowiadacie później, w jakim kierunku pójść, no bo dziecku jest trudno to dostrzec, no w każdą konkurencją się bawi, pewnie w każdej fajnie spędza czas, ale myślę, że zadaniem trenera też jest pilnie obserwować zawodników, żeby gdzieś dostrzec ten błysk, ten talent, tak?
Jasne.
To jest jakby pewna część tej pracy, którą wykonujecie.
Jasne. Takim narzędziem są między innymi testy sprawnościowe, które też wykonujemy w moim klubie, które no właśnie potrafią pokazać, czy jest progres, tak, takiego dziecka trenującego, czy to idzie w dobrym, odpowiednim kierunku, a dwa, na tej podstawie właśnie jesteśmy w stanie też zobaczyć, czy te predyspozycje do danej konkurencji są.
Czyli testy sprawnościowe. Dużo rozmawiacie z rodzicami? Omawiacie z nimi, co się dzieje na zajęciach? Wydaje mi się, że są zainteresowani tym, co się dzieje z zamkniętymi drzwiami, bo rozumiem, że w zajęciach rodzice nie biorą udziału, bo
nie.
Spowodowałoby totalny bałagan i paraliż zajęć.
Rzeczywiście tak, rodzice, no niektórzy na pewno bardzo chcą wejść na te zajęcia, zobaczyć co tam się dzieje, jak to wszystko się odbywa. My bardzo dużo poświęcamy czasu też na to, żeby takiemu rodzicowi pokazać to, ale opublikujemy to po prostu na naszych klubowych social media. I tam można podpatrzeć rzeczywiście co na danym treningu się dzieje.
Treningi treningami, a potem przychodzą zawody. Myślę, że są bardzo ważnym elementem pracy z dziećmi, no bo są taką okazją, żeby sprawdzić się, porównać się do innych i trochę pobawić się w rywalizację. Chociaż ja mówię pobawić się w rywalizację, ale dla dzieci to jest bardzo poważna sprawa, takie zawody. Chciałbym ciebie zapytać, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób je rodzice powinni przygotowywać do zawodów, żeby z jednej strony nie przemotywować, czyli nie, tak nie nakręcać, że na pewno wygrasz, na pewno będziesz na podium, możesz wszystko. Oczywiście to jest prawda, aczkolwiek zawsze jest ryzyko, że będą szybsi, że będą lepsi. Jest też i druga strona tego medalu, czyli taki rodzaj demotywacji, czyli już samo to, że wystartujesz, będzie fajnie, liczy się udział. Gdzieś jest ten złoty środek między tym demotywowaniem, takim obniżaniem napięcia i takim jakby przegrzaniem, przemotywowaniem.
Jasne.
Masz jakieś rady dla rodziców, którzy nas słuchają?
Ja zawsze ze swoimi zawodnikami przed zawodami, szczególnie z tymi właśnie, którzy się bardzo stresują, tak, którzy się obawiają właśnie, co się stanie, no jest ryzyko właśnie, że przegrają, ale ja zawsze im podstawowe takie pytanie zadaję. Mówię, a jeżeli ci nie wyjdzie, to coś się stanie? No i takie dziecko zaczyna myśleć, no w sumie nie. Mówię, no przecież świat się nie zawali. Mówię, dążymy oczywiście do tego, tak, motywuję je, dążymy do tego, żebyś właśnie osiągnęła cele, które sobie postawiliśmy, ale jeżeli no nie uda się na tych zawodach, to przecież są jeszcze kolejne, tak, no, jesteśmy w stanie na tych kolejnych zawodach tak samo to osiągnąć, także tu nie ma co się poddawać, tylko właśnie trzeba próbować, robić swoje, wiadomo, tak jak w życiu, tak, nie wszystko nam się udaje. Większość rzeczy może nawet nam się nie udaje, ale są takie, które nam się udają i to daje taki napęd do tego właśnie, żeby pójść też dalej, a wyciągamy wnioski z tych rzeczy, które nam się nie udają i dążymy do tego właśnie, żeby osiągnąć ten swój cel. Zawsze też mówię, że staramy się poprawić swój wynik, a nie przeciwnika, tak? Czyli żeby patrzeć na swój na przykład czas biegowy i starać się ten czas poprawić, tak? Urwiemy tutaj, nie wiem, kilka setnych, no to już, super, jest sukces, mamy to, przygotowujemy się do kolejnych zawodów właśnie, żeby znowu osiągnąć jakiś swój cel. Także myślę, że to jest taką dobrą motywacją, a nie zraża właśnie dziecka do tego, że no jak nie wyjdzie, to nie wiem, będą krzyki, będzie trener niezadowolony. Nie, trener jest zawsze dumny z tego, że dziecko bierze udział w zawodach. Jak nie wyjdzie, okej, jedziemy dalej, próbujemy, osiągamy ten cel. A jak potem osiągniemy, ojej, jaka ekscytacja, jaki uśmiech, jaka radość. To jest właśnie to.
O tym, że dzieci są zainteresowane rywalizacją z innymi zawodnikami bardziej niż ze samym sobą, świadczy najlepiej to, jak się zachowują na bieżni. Ja ostatnio byłem na takich zawodach, w których brały udział dzieciaki i to, co bardzo mnie uderzyło, to to, że podczas biegu głowa się kręci prawie dookoła szyi, że jednak patrzą na lewo, na prawo, gdzie jest jeden konkurent, drugi rywal, czy wyprzedza, czy nie wyprzedza. Jakby tej energii sporo tracą na to, żeby gdzieś tą swoją pozycję kontrolować i sprawdzać, na którym są miejscu. Spore straty energii, czasu tutaj występują, więc też to ustawianie, tak jak mówisz, przed startem, że ważne jest to, żeby poprawiać swój czas, a nie przeciwnika, to jakby ta narracja, ten rodzaj rozmowy powinien być nakierowany na to, żeby faktycznie patrzeć przed siebie, skupić się na swoim wyniku, a później dopiero na końcu już za linią mety sprawdzać, czy byłem pierwszy, drugi, trzeci. Czy czwarty.
Tak, tak, ale tak jak mówisz, często właśnie jest błędem, że zawodnik biegnie i próbuje kontrolować, gdzie jest przeciwnik, rozgląda się na prawo, na lewo, ta głowa prawie, że lata 360 stopni, jakby tylko mogła, żeby sprawdzić. No my zawodnikom często właśnie mówimy, że patrzysz w kierunku, zawsze do celu, tak? Tam, gdzie biegniesz, tam patrzysz i tak naprawdę nic się tutaj nie interesuje. No ale wiadomo, jak to jest na zawodach, to jest stres dodatkowy. No sami, my dorośli też w stresie robimy różne dziwne rzeczy, no a co dopiero dziecko, tak? Który ma tą ekscytację na tych zawodach, właśnie ten stresik. No i to wiadomo, powtarzamy, no ale tutaj nie zawsze da się to wyegzekwować.
To jeszcze, skoro zawody, to temat nagród. Już jakiś czas temu, czy od pewnego czasu w Polsce i myślę, że nie tylko, toczy się dyskusja na temat tego, czy wynagradzać dzieciaki na zawodach takich, które są dla nich, są do nich adresowane, czy wyróżniać pierwsze trzy miejsca, czy każdemu dać medal i pogratulować udziału. Był nawet swego czasu taki bieg, w którym pojawiły się nagrody finansowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc. No i chciałbym poznać twoją perspektywę i twoje zdanie na ten temat. Czy byśmy zrównywać te rywalizacje dziecięce z tymi dla dorosłych, przygotowywać te dzieci do rywalizacji w takiej jak wśród dorosłych, czy jednak dać im trochę tej taryfy ulgowej i z czasem gdzieś próbować wytłumaczyć im, jak działa ten świat dorosłych w sporcie?
Myślę, że nagrody finansowe zdecydowanie nie. Nagrody rzeczowe, może takie, no może też nie rzeczowe, ale na przykład właśnie dyplom, medal, puchar. To jest to, po co dziecko też między innymi jedzie na zawody. Jeżeli jest fajny puchar, medal, dyplom, no to dziecko też jest zmotywowane do tego, żeby po prostu pojechać tam, dać z siebie wszystko i potem sobie właśnie taką nagrodę gdzieś w swoim pokoju powiesić, położyć, chwalić się, oglądać, wracać do tych wspomnień.
Pokazywać kolegom, koleżankom, dokładnie, przyjdą, odwiedzą, to tak. Tu jest moja galeria, tak, mój ołtarzyk
dokładnie.
Wszystkimi tymi.
I to jest fajne i to nie jest zabronione, żeby to robić. Ale myślę, że powinniśmy uczyć przede wszystkim właśnie dzieci rywalizacji, bo rywalizacja bardzo dużo nam daje. Rywalizacja pokazuje, jak wygrywać i też jak przegrywać. Zdecydowanie no, większość z nas lubi i potrafi wygrywać, no ale nieraz nie potrafimy właśnie przegrywać. Na zawodach nieraz przegramy i właśnie to jest taką nauczką dla dzieci, żeby no, z tego się podnieść i pójść dalej, tak, że to nie będzie właśnie koniec świata, tylko działamy i osiągamy swój cel, ale oczywiście wszystko według zdrowej rywalizacji, no i oczywiście uczymy też zasad fair play.
No ta rywalizacja w lekkiej atletyce, to bym powiedział, że częściej to jest smak, czyli gorycz porażki niż smak zwycięstwa, no bo jednak w tych zawodach rywalizujemy z różnymi zawodnikami i są lepsi od nas często. Czasami my wygrywamy, ale jest niewielu takich zawodników, którzy wygrywają cały czas. Zawsze gdzieś trzeba umieć się przygotować na to, że tym razem ktoś inny będzie się cieszył ze zwycięstwa, a my będziemy musieli poćwiczyć, potrenować, żeby z kolejnej okazji wziąć rewanż.
No dokładnie. Nie znam tak naprawdę sportowca, który by no, nie poniósł porażki, tak? Może być naprawdę top, może cały czas wygrywać, no ale w końcu przyjdzie taki czas, że rzeczywiście ten jeden raz, drugi, trzeci, czwarty przegra, no i trzeba się potrafić po prostu z tego podnieść i pójść w swój wytyczony cel.
Chciałem cię zapytać o twoją opinię jako eksperta jeszcze w jednym takim temacie, który od czasu do czasu pojawia się w mediach, o którym jest głośno, czyli o starcie dzieci w zawodach dla dorosłych. Jest kilka takich historii, takich przypadków i z polskiego podwórka, i z tego zagranicznego. Przytoczę tutaj jedno nazwisko, no, zawodniczki Elizy Galińskiej, która w wieku 13 lat zajęła trzecie miejsce w Pucharze Bielan na 5 km. To było w 2019 roku. Do mety dotarła z czasem 18 minut i 7 sekund. Całkiem dobry czas, trzeba przyznać. No ale to jakby nie był taki jednorazowy wyczyn, dlatego że Eliza już od 8 roku życia biegała w biegach parkrun. One też odbyły się na piątkę. Więc powiedzmy, że ten dystans 5 km nie był dla niej jakiś strasznie długi i forsowny. Nic dziwnego, że też w 2019 roku wystartowała w półmaratonie imienia Janusza Kusocińskiego na trasie z Błonia do Bożęcina i uzyskała czas godzina 29 minut i 15 sekund. Zajęła wtedy drugie miejsce, przebiegła tuż za liderką. To jest bieg, który odbywa się w sierpniu, to jest totalny upał, trudny bieg. No i ten czas naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Jako ekspert, jak ty oceniasz w ogóle taki pomysł, żeby dziewczynki czy chłopcy w wieku, nie wiem, 12-13 lat rywalizowali na takich dystansach?
No, powiem ci, że jest to bardzo eksploatujące dla młodego organizmu. Młody organizm, wiadomo, szybko, wszystko tak naprawdę zniesie, szybko się regeneruje. No, ale jest to bardzo duża eksploatacja dla takiego organizmu i jest to niestety konsekwencją później do szybkiej zakończenia kariery. Tutaj nie chodzi nam o to, żeby w wieku dziecka, czy w wieku właśnie tutaj no 13, no to jeszcze dziecko, to nawet jeszcze nie jest młodziczka, jak dałeś tutaj przykład, żeby zdobywać te najwyższe laury, czy zdobywać medale. Bardzo dużo przykładów jest w lekkiej atletyce osób, które bardzo szybko osiągały wyniki za młodzika, za juniora młodszego, za juniora, już nazywali ich po prostu gwiazdy sprintu, czy gwiazdy wytrzymałości. A za seniora, no to nazwisko nawet nikt już nie słyszał o nim, tak? No bo to już była koniec kariery, czy to była kontuzja, czy to już nie działały żadne inne bodźce, no bo organizm po prostu już był tak przemęczony, że tu nic nie jest trener już w stanie zrobić, czy po prostu zwykła bariera psychiczna, tak? Bo dziecko na przykład od, nie wiem, 3-4 lat nie może poprawić swojego wyniku, który zrobiło w wieku, na przykład w wieku 13 lat, a potem w wieku 17 lat ma ten sam albo gorszy wynik, tak? Jest regres. Więc to też wpływa bardzo dużo na myślenie takiego dziecka. No i nie jesteśmy w stanie już tego przeskoczyć, koniec kariery i zawodnika nie ma. Także ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby zaczynać małymi krokami, oczywiście przez ten trening ogólno właśnie rozwojowy. Jeżeli wyniki przyjdą, super, ja też mam zawodniczki, które trenują czy więcej, czy mniej przez ten trening ogólnorozwojowy i niektóre nie osiągają jakichś super wyników, a niektóre już naprawdę osiągają jedne z lepszych wyników w Polsce. Ale to wszystko zależy od tego, jak właśnie trenujemy te dzieciaki, tak? Jeżeli to jest treningu ogólnorozwojowego, to ja nie widzę problemu, żeby one zdobywały medale, puchary, jeździły na jakieś mistrzostwa Polski, nieoficjalne mistrzostwa Polski, ale jeżeli to jest podyktowane tym, że rzeczywiście już w tym wieku zaczynamy ten trening taki specjalistyczny, tak? I trenujemy, nie wiem, 5 razy w tygodniu, czy 6 razy w tygodniu, plus weekendy, zawody, no to już zaczyna się robić problem i później, no tak jak mówię, już jest regres tego wyniku, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć.
Jakie są te maksymalne dystanse, na jakich dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych powinny się sprawdzać?
Niedawno odbyły się halowe mistrzostwa Warszawy i Mazowsza i tutaj są narzucone dystanse przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Więc takie dzieciaki do lat 14, czyli do tej takiej pierwszej kategorii poważnej, można tak powiedzieć, młodzika, startują na najdłuższym dystansie, jest to 1000 metrów. Czyli taki dłuższy dystans to jest 600 i 1000 metrów. Do lat 12, czyli dzieciaki, które mają 10 i 11 lat, najdłuższym dystansem to jest 600 metrów. A też znam takich organizatorów zawodów, którzy po prostu zakazują dzieciakom w młodym wieku, czyli właśnie w wieku 6, 7, 8 lat startu na taki dystans 600 metrów. No bo to tak jak mówiliśmy, jest to bardzo eksploatacyjne dla takiego dzieciaka. I lepiej, żeby on wystartował na przykład na dystansie 300 metrów. To w tym wieku dla niego to jest też dystans wytrzymałościowy, tak?
A taki dystans szybkościowy to 60 w hali?
Tak, tak, zdecydowanie 60 i nie wiem czy wiesz, ale 60 metrów jest najczęściej wybieraną konkurencją w ogóle z lekkiej atletyki. Podając przykład ostatnich też zawodów, wiesz ile było serii wśród dziewczynek na 60 metrów?
Nie mam pojęcia.
30 serii po 5 osób, czyli było 150 osób o startów.
no to faktycznie robi wrażenie i to bardzo duże. Czyli faktycznie jest duża różnica między tymi 5 kilometrami, które Eliza Galińska pokonywała już w wieku 8 lat od 8 roku życia na parkranach, a tym maksymalnym dystansem 1000 metrów, o którym wspominałeś. Jakby wnioski nasuwają się same, że to nie jest ten najlepszy model, jaki sobie można wyobrazić. Aczkolwiek gdzieś są zawsze też rodzice w domu, którzy biegają. Dzieci często starają się naśladować rodziców. Więc myślę, że nie raz i nie dwa działa to w ten sposób, że mama się ubiera na swój trening, no, a dorośli no, biegają troszkę dłużej niż kilometr. Na kilometr jest taka obiegowa opinia, myślę, że wśród biegaczy nie opłaca się ubierać, że no, od 5 w górę, powiedzmy, czy do mniej więcej pewnie gdzieś tutaj jest ta granica taka racjonalna, żeby ten czas poświęcony na przygotowanie się do treningu jednak miał sens. No i dzieci chcą towarzyszyć. No i gdzieś pewnie jest taka myśl, a może faktycznie córka w wieku, nie wiem, 12, 13, 14 lat mogłaby mi dotrzymać kroku. Zwłaszcza, że fizycznie jest pewnie często w lepszej kondycji niż właśnie tata czy mama. Ale to jest jednak pułapka, także apelujemy do naszych słuchaczy, żeby jednak to przemyśleli. To niekoniecznie wyjdzie na dobre zawodnikowi.
Zdecydowanie
zwłaszcza
tak.
Komuś, kto takiemu zawodnikowi, młodemu zawodnikowi, który jest w jakimś treningu, który powinien być jednak uporządkowany, wykierowany na jakiś konkretny cel.
Zdecydowanie tak. To wszystko też zależy, w jakim to tempie jest tak wykonywane. Rodzic może sobie nawet nie zdawać sprawy, bo on biegnie truchtem, a dla takiego dziecka no to już jest naprawdę bardzo duży wysiłek. Także no tak jak mówisz, tata może pójść biegać, zabiera syna, choć przyłączysz się, wiadomo, że to dziecko zrobi wszystko, żeby dotrzymać kroku temu rodzicowi, no bo chce pokazać też, że on trenuje, przecież on jest mocny, no a dla niego to jest bardzo, bardzo duży wysiłek w tym momencie.
To jest bardzo, bardzo dobre, że my jako rodzice jesteśmy w stanie pokazywać dzieciom dobry przykład, dawać wzór, tylko gdzieś na końcu też spoczywa na nas odpowiedzialność, żeby to, co robią nasze dzieci, odbywało się w sposób odpowiedzialny, w sposób taki, w który służy ich rozwojowi. A propos dzieci i dobrych wzorów, to jeszcze ważny temat, o którym chciałem z tobą porozmawiać, bo rozmawialiśmy o tym, że pływanie, tenis, piłka nożna, taniec, to są wszystko konkurencje, to są wszystko dyscypliny i aktywności, które konkurują z lekką atletyką, ale na nieszczęście to nie jest tak, że cały świat i wszystkie dzieci się ruszają. Jest całkiem spora grupa, która przepada za aktywnością fizyczną i wybiera konsole, gry, filmy, Netflix i inne serwisy. I powiedz z twojej perspektywy, jak wygrać jednak nierówną walkę z tymi wszystkimi, z tą całą elektroniką, z tymi wszystkimi atrakcjami, które są w komputerze, które są na laptopie. Masz jakiś pomysł, albo jakieś macie swoje patenty, żeby rywalizować, żeby odrywać dzieciaki od tego elektronicznego świata?
Oczywiście, tak jak mówisz, jest to na pewno trudne dotrzeć do takiego dziecka, no, które w dzisiejszych czasach bierze telefon, scrolluje, tak? I to tyle nieraz z aktywności fizycznej.
Jest trening kciuka.
Tak zwany, tak. Ale w swoim klubie realizuję kilka projektów. Między innymi jeden z projektów to jest pod nazwą Winner Camp, gdzie propagujemy lekką atletykę w szkołach podstawowych. Jedziemy do danej szkoły podstawowej, organizujemy tam właśnie Winner Camp, który ma na celu pokazać tym dzieciakom, czym w ogóle jest lekka atletyka. To się składa z dwóch bloków, z bloku teoretycznego, co zaraz też nawiąże śmieszny do tego wątek, i z bloku właśnie praktycznego. W bloku teoretycznym robimy różnego rodzaju konkursy, zadajemy pytania i między innymi zadajemy pytanie, wymieńcie konkurencję lekkiej atletyki. Wiesz, jakie pytania, jakie odpowiedzi wtedy
jestem
słyszymy?
Ciekawy, jakie.
Piłka nożna, tenis, skakanie na skakance, rzut kamieniem. No po prostu takie rzeczy, których naprawdę my dorośli sobie nawet nie wyobrazili.
Trzeba to wspisywać i gdzieś zgłosić, nie wiem, do World Athletics, może by rozważyli. Rzut kamieniem na przykład, bardzo mi się podoba.
To jest tak, ciekawe. Ale do czego miałem nawiązać? A, do tego, że no, dzieciaki nawet nie wiedzą czasami, co to jest w ogóle lekka atletyka, nie? Także tutaj no, jest rzeczywiście śmiesznie. Oczywiście to nie wszystkich dotyczy, nie dotyczy niektórych naprawdę, niektórzy naprawdę wiedzą, tak? I wymieniają, potrafią ci wymienić każdą z konkurencji lekkoatletycznych, gdzie ja musiałbym się naprawdę też zastanowić, a oni po prostu jak z rękawa wyrzucają to. Był teoretyczny i blok drugi, który praktyczny, który realizujemy, no to właśnie przedstawiamy poszczególne konkurencje lekkoatletyczne, czyli na przykład biegamy przez płoteczki specjalnie takie dla dzieciaków, czy rzucamy też rzutkami, czy biegamy na fotokomórkach też na czas, żeby one zobaczyły, tak, w jakim czasie mogą sobie przebiec, że to można też policzyć. No i tak, że tak powiem, no tutaj w tym aspekcie widzimy też radość tych dzieciaków, uśmiech i rzeczywiście im się to podoba i potem wskazujemy odpowiednią drogę, tak, na taki trening, gdzie my jesteśmy w 13 lokalizacjach Warszawy, więc tak naprawdę rodzic nie musi dojeżdżać z jednego końca Warszawy na drugi koniec Warszawy, tylko gdzieś tutaj na pewno w okolicy swojej znajdzie takie zajęcia. U nas pierwszy trening jest bezpłatny, także można przyjść, zobaczyć też, jak takie zajęcia właśnie wyglądają, czy dziecku się to spodoba, czy załapie tak zwanego bakcyla. Jeżeli tak, no to jak najbardziej wtedy zapraszamy takie dziecko.
A jak oceniasz bazę sportową w Warszawie? No bo masz sporo grup w każdej części Warszawy. No i jak tam z tymi stadionami, z tymi halami? Na jakim to poziomie jest? Czy jakbyś mógł to jakoś skomentować?
W ostatnim czasie na szczęście, w końcu, po tylu latach się coś ruszyło, tak. Jedynym dostępnym stadionem w Warszawie, no, na takim poziomie, gdzie można trenować, to jest AWF Warszawa. Jest też, no, Skra, ale która teraz już całe szczęście, no to jest temat wałkowany już od kilku lat, jak nie kilkunastu lat, żeby tam zrobić taki właśnie fajny, poważny stadion lekkoatletyczny.
Ruszyła w zasadzie to, ruszyła już budowa tam w miejscu tego stadionu rugby.
Tak.
Tam ma być już niedługo, chociaż musimy gdzieś tutaj mieć z tyłu głowy, że kampania wyborcza do samorządu właśnie się rozpoczęła. Może nieprzypadkowo też ta inwestycja rusza, ale no, trzymajmy kciuki, żeby wszystko powstało zgodnie z projektem. No i tam ma być taka bieżnia ogólnodostępna, treningowa z budynkiem, w którym mają się mieścić szatnie. Dopiero w drugim kroku ma zostać wybudowany stadion lekkoatletyczny, na który Warszawa czeka chyba od zawsze.
Tak.
No bo ten stadion Skry to robi jednak takie dość ponure wrażenie. No, bieżnia jest w porządku, ale jednak to otoczenie, te trybuny, które tak siła grawitacji ciągnie w kierunku biegaczy.
Wiem, o czym mówisz, bo jedną z lokalizacji również mamy właśnie na Skrze, także też tam trenujemy. No mam nadzieję, że jak łopata już została wbita, to w to boczne boisko, to mam nadzieję, że po prostu już ten projekt dojdzie do końca. Jak za jakiś czas będziemy w stanie już naprawdę mieć fajny obiekt, gdzie będziemy mogli trenować. Kolejnym obiektem, który będzie jeszcze wcześniej, i to już tak naprawdę za niedługo, to jest nasza główna lokalizacja na Pradze Południe, na ulicy Podskarbińskiej, Stadion Podskarbińska. Tam już są wykonywane właśnie wszystkie prace modernizacyjne. No i z tego, co słyszałem, oddanie tego stadionu planują na maj, no ale wiadomo, szukujemy się, że tak powiem, na troszkę dłuższy czas, no bo wiadomo, jak to jest jeszcze z oddaniami i tak dalej, no ale już niedługo naprawdę na fajnym poziomie ten stadion ma być zrobiony, gdzie no, będzie możliwość realizacji zawodów na naprawdę dużym, fajnym, odpowiednim w końcu poziomie.
Czyli powiedzieliśmy o Skrze, o AWF-ie Warszawa i o Podskarbińskiej. Czy są trzy główne stadiony, czy są jakieś inne jeszcze, nie wiem, na Bemowie na przykład, nie wiem, na terenie VAT-u ten stadion jest...
Na Bemowie nie kojarzę, żeby był jakiś stadion, tam są orliki lekkoatletyczne. Jeszcze przychodzi mi do głowy na Targówku. Jeszcze tam jest pełnowymiarowy stadion 400-metrowy, też dosyć niedawno zmodernizowany, gdzie również mamy zajęcia swoje.
Czyli jest baza, jest gdzie trenować, jest gdzie biegać. To jest, myślę, że ważne też, żeby miasto inwestowało w tę infrastrukturę, bo to się po prostu opłaca. Sprawni warszawiacy to są bardziej uśmiechnięci, warszawiacy, no, zadowoleni z życia, trzeba na to stawiać. No dobrze, wydaje mi się, że powolutku docieramy do końca naszej rozmowy. Chciałbym, żebyś na koniec troszeczkę to podsumował, zebrał i powiedział, jakie są trzy powody, dla których warto trenować lekkoatletykę w twoim klubie.
Myślę, że to, co mówiłem, trening ogólnorozwojowy, jeżeli nie lekkoatletyka, to jest przydatne do każdej dyscypliny sportu. Na pewno uśmiech i radość to sprawi no już większość dzieci, tak, także trzeba iść na ten pierwszy taki trening i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko wygląda. Trzecim aspektem jest wiele, dużo innych projektów, które realizujemy, a nie tylko treningowych w moim klubie. Także jest tutaj też projekt Lekka Wiedza, gdzie jesteśmy w social media i przedstawiamy różne konkurencje lekkoatletyczne. I to jest właśnie skierowane głównie do tych dzieciaków, które właśnie scrollują ten telefon. Bo może taki dzieciak natknie się właśnie na taką rolkę, gdzie pokazujemy, dla kogo jest na przykład skok w dal, jakie są rekordy, jakie jest inne podstawowe takie aspekty tej konkurencji. No i taki dzieciak zobaczy, mówi, a może bym poszedł na taki trening, zobaczył, tak, pierwszy bezpłatny, okej, no to się zapisze. I rzeczywiście dużo dzieci przychodzi na pierwszy trening i mówi, wow, super, tato, chcę zostać, mamo, zapisz mnie, jest ekstra. Także jest naprawdę też dużo, wiele takich właśnie w moim klubie projektów, gdzie ich realizujemy i one są bardzo ciekawe.
Super. Trzymam mocno kciuki za wszystkich zawodników twojego klubu, za rozwój klubu. Niech się klub rozwija. Zdobywajcie medale, puchary i działajcie na rzecz lekkiej atletyki w taki sposób jak do tej pory, a jeszcze mocniej.
Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie wszystkie dzieciaki zapraszam, ale to tylko nie też Warszawa, ale z całej Polski jest dużo innych też klubów, także zachęcam do tego, żeby się zapisywać i próbować swoich sił w lekkiej atletyce.
Dzięki.
Dziękuję.